jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z rajkow.pl i
Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl.
A dzisiaj będziemy rozmawiali o różnorakich narzędziach do prowadzenia komunikacji wideo na odległość i o naszych doświadczeniach, które się z tym wszystkim wiążą.
I będziemy bombować kilka narzędzi.
Będziemy zoom bombować.
Zoom bombować i click meeting bombować. Ale powiemy też, jakie inne narzędzia się fajnie nam sprawdzają, czy mi się sprawdzają. No. Jest ich kilka. Najpierw zacznijmy od Zooma, bo chyba wszyscy wchodzą na Zooma i wszyscy z tego Zooma korzystają, kupują ten za 14 dolców, a potem ten
pakiet. Ja myślę, że większość, ja tu się wtrącę, że myślę, że większość wcale nie kupuje.
Że w sumie, że co? Że
jadą na tej na free wersji i po prostu jak 40 minut pyka, to biorą i przedłużają.
Nie, no proszę cię, no nie wolno.
Znaczy, w sensie nie przedłużają, tylko no, wiesz, ale zamykają pokój i robią nowy pokój na kolejne 40 minut.
I otwierają, tak. Mhm. To nie jest, znaczy, no nie, no. 14
nie polecamy.
Dolarów,
no. 14 dolców, stać was, a jak was nie stać, to należy się zająć dostarczaniem na przykład jedzenia do domów ludzi potrzebujących, gdyż jest to teraz no, miejsce dużych potrzeb, o tak bym
ja myślałem o czymś innym. Ja myślałem o innej usłudze. A propos, jeśli ktoś chce się teraz szybko przebranżowić, to
zajęcia na odległość dla dzieci.
Nie, fryzjer online. Wiesz, stawiasz kamerę i pokazujesz, jak się ciąć, albo...
Ty, ale to byłoby niezłe, jakby tak, wiesz, no, wziąć, bo są te takie roboty, nie? Te roboty takie, które służą do robienia tych takich bardzo, bardzo dokładnych ruchów kamerą, które możesz sterować na odległość. I wysyłasz takiego robota z maszynką na końcu. I ty tutaj masz taką sztuczną głowę.
Tak, i jedziesz tym.
A tamten robot ci, wiesz, klienta goli.
Patrz, jakieś proste. Nagrać siebie, albo wiesz, wziąć fryzjera znajomego, nagrać, jak ten fryzjer obcina ciebie.
Ale to już jest szkolenie, to powinien być kurs online.
To jakiś kurs, nie? Jakaś edukacja online. Ale i jeszcze patrz. Lecisz z wideo, plus wysyłasz podstawowy sprzęt, wiesz, wyczyszczony i taki... No wiesz, czysty, bez wirusu, wysyłasz...
Sanitized, tak, jak to się mówi, cholera, nie wiem.
Wysanitarnowany. No. I słuchaj, wysyłasz to, plus filmiki z tym jakąś tam jedną czy dwoma fryzurami dla facetów. I ja bym, brałbym, kupiłbym naprawdę, bo...
Szymon, zapuść długie, Szymon, naprawdę, będzie spoko.
No wiesz, kiedyś miałem te długie kłaki i tam było więcej z tym było roboty niż korzyści. No, chociaż może korzyści też były wtedy niewypowiedziane.
Były, bo mogłeś pomachać głową na przykład.
Na koncercie Kazika.
Tak, Kazika, albo wiesz, są teraz te takie memy, gdzie wiesz, ludzie udają, że jadą na koniu. No to byś mógł zrobić tego konia, nie?
Tak, widziałem, mógłbym zrobić tego konia, zdecydowanie. No dobra, to co o tym Zoomie mieliśmy powiedzieć?
Nie, no Zoomie, znaczy nie mogliśmy się z Szymonem poza kadrem dogadać, jaki będzie temat dzisiaj. Zacząłem się dzielić moimi tutaj doświadczeniami, że na przestrzeni ostatnich 3 tygodni pytaniem numer 1 ze strony prawników, które dostaję, to jest, czy Zoom jest bezpieczny? Bo przecież prezes Zooma się tłumaczył, że coś tam, i bo przecież FBI zakazało używania Zooma, i że w ogóle coś tam, i Rzeczpospolita napisała, że się ktoś włamał na wideokonferencję CCC, jakieś hakerzy się włamali.
Hakerstwo.
No.
Społeczeństwo hakerskie.
No więc tak, więc uznaliśmy, że porozmawiamy o różnych narzędziach do komunikacji wideo.
A powiedz, co się działo na tej konferencji CCC?
Na konferencji CCC, znaczy według tego, co można się dowiedzieć od ludzi, którzy tam byli, tudzież przeczytać w mediach, aczkolwiek ja proponuję zawsze każdemu, żeby raczej rozmawiał z ludźmi niż w mediach szukał informacji, bo media zazwyczaj będą chciały z tego zrobić wielką sensację i w ogóle. No i tak się składa, że media właśnie to opisały w taki sposób, że właśnie, że hakerzy już prawie że napisali, że to wiesz, rosyjscy agenci tam wleźli im w ogóle wielkim jakąś agresją na tą wideokonferencję, podczas gdy to wcale nie tak było. W sensie było tak, że sobie CCC zrobiło dużą telekonferencję skierowaną do inwestorów przed jakąś tam emisją akcji. No i ktoś tam nagle w trakcie trwania tej telekonferencji, która była robiona na Zoomie, wyświetlił jakiś film pornograficzny i jakieś obrazki sobie swastykami zaczął im pokazywać.
Jakoś tak. To było dla inwestorów. O, masakra.
No i to było dla inwestorów, tak? No i oni tam próbowali to jakoś wyłączyć, natomiast na tyle mieli słabo ogarnięty admin panel Zooma, że nie byli w stanie tego wyłączyć, bo w admin panelu Zooma jest taka funkcja, która ci umożliwia przełączenie telekonferencji, znaczy wideokonferencji w taki tryb, że tylko
ty mówisz.
Że tylko host może live streamować, znaczy nie live streamować, tylko screen sharing robić, nie? Bo to za pomocą screen sharingu ktoś zrobił.
Natomiast
tam było tak zrobione, i żeby było jeszcze lepiej, to skala jaka była. 250 osób było na tej wideokonferencji, nie? No i to jest opisane w mediach jako w ogóle wielki atak na spółkę biedną polską, która tutaj robi wysiłki, żeby wydać nową emisję akcji w ogóle, żeby biznes i tak dalej, a tutaj przychodzą straszni hakerzy i trolle i im robią krzywdę. Podczas gdy tak naprawdę tam się nikt nie włamał per se, tylko po prostu oni zrobili tą wideokonferencję na Zoomie, nie podając, w sensie robiąc ją za pomocą tego najprostszego...
Ale nie darmowego? Nie mogli,
bo tam by było ograniczenie, więc to był już płatny Zoom, natomiast zrobili bez niezabezpieczoną hasłem, bez waiting roomu bez poczekalni. Tak. No bez właśnie tego settingu, że tylko host może prezentować i że tylko host udziela głosu, co też powinno się zrobić w takiej dużej wideokonferencji. No jak robisz wideokonferencję na 200 osób, to danie wszystkim możliwości kontrolowania swojej kamerki, danie wszystkim możliwości kontrolowania swojego mikrofonu, to jest trochę wtopa. No wystarczyłoby, żeby wszyscy zaczęli w dobrym momencie chrząkać i słyszysz tylko i wyłącznie 200 chrząknięć, nie?
Nie mogę się połączyć, nic nie słyszę. Mam tutaj... Przepraszam, jak to włączyć? Jak włączyć kamerę? Nie słyszę pana.
Czy może ktoś z supportu IT się ze mną skontaktować, żeby nauczyć mnie, jak mam używać mojego webcama, bo nie wiem.
Gdzie jest link? Gdzie mogę kliknąć? Gdzie mam kliknąć? Czyli ty masz pytanie o to, czy Zoom jest bezpieczny. No i co odpowiadasz?
Ale dlaczego mam takie pytania? No bo ludzie właśnie słyszą tego typu historie, albo sobie czytają jakieś tam, wiesz, online'owe, inne artykuły, bo to też nie jest tak, że to są jakieś media tylko i wyłącznie brukowe, które to wiszą. No, gazety, które to opisały w Polsce, to są gazety takie, które ludziom się może wydawać, że są gazetami o niezłej reputacji, tak? Bo to była Wyborcza i Rzeczpospolita. No, podczas gdy według mnie to jest dowód na to, że ludzie, którzy tam pracują, już po prostu kompletnie nie sprawdzają informacji i kompletnie nie zwracają uwagi na to, wiesz, jaki jest efekt tego artykułu, poza oczywiście sianiem strachu, tak? Bo chodzi o to, żeby się dobrze klikało, nie? Więc się sieje strachem, ale tak poza tym to tam nie napisali nic prawdziwego, tak? No bo powinni byli napisać, jest sobie polska spółeczka, która zrobiła wideokonferencję na 250 osób i oni wtopili strategicznie, bo się nie zastanowili, jak używać tego narzędzia, tak? No i w związku z tym, że było to na 250 osób, to ktoś się tym linkiem, który był otwarty, bez hasła i tak dalej, podzielił i ktoś im się wrypał na tą wideokonferencję nie dlatego, że był trolem, hakerem czy wynajętym agentem rosyjskim i zrobił to siłą albo swoimi wielkimi hakerskimi umiejętnościami, tylko po prostu wziął linka, tak? To jest trochę tak, jakbyś zrobił 250 kopii kluczy do swojego domu i rozdał, wiesz...
W parku obok tutaj.
Może nie w parku, ale wiesz, swoim współpracownikom, ich rodzinom, ludziom potencjalnie zainteresowanym zainwestowaniem w twój biznes, wiesz, jakimś tam twoim kolegom z branży. No i to byłoby 250 kopii. No i teraz pytanie brzmi, czy wśród tych 250 osób, którym tą kopię swoich kluczy rozdałeś, nie znajdzie się ktoś, kto by chciał wykorzystać tą kopię kluczy przeciwko tobie?
Zastanówmy się. No czy się nie znajdzie? Jaka jest szansa? No zero.
Nie, wszyscy cię lubią, nie?
Nigdy tak nie jest.
I nikt nie zna jakiegoś włamywacza, nie, który mógłby wykorzystać te klucze do czegoś.
Nie, tak. No i co, odpowiadasz prawnikom, że jest bezpieczny, czy że jest niebezpieczny? Bo
nie, ja odpowiadam, że jest tak samo bezpieczny, jak wszystkie inne rozwiązania do robienia wideokonferencji, natomiast nie jest idiotoodporny.
To prawda. Nie jest.
Nie, czyli wiesz o co chodzi, w sensie takim, że możesz zrobić wideokonferencję na Signalu. Signal to jest taki komunikator internetowy, który, przez który też można robić wideo, który jest szyfrowany po obu stronach komunikacji, tak zwane end-to-end szyfrowanie oferuje. No i Signal jest z tego znany, że był jedną z pierwszych takich aplikacji, zanim jeszcze WhatsApp się zaczął chwalić, że mają szyfrowanie jeden do jednego. No i Signala używa Edward Snowden.
No to jest jakaś rekomendacja, nie?
I to jest niezła rekomendacja, bo Edward Snowden jest tak straszliwie na widelcu różnych fajnych służb, tak. Jak chyba żaden prawnik na świecie nigdy nie był i nie jest, nie? W sensie, no jak gdyby... skórę Snowdena i to, co on tam kombinuje, raczej chcą mieć i trochę bardziej osoby niż mieć dostęp do wideokonferencji spółki CCC w Polsce, tak? No i mimo tego, że to jest dobrze zabezpieczone, w sensie, że tam to szyfrowanie w Signalu jest na wyższym poziomie niż w Zoomie oczywiście, aczkolwiek w Zoomie też jest szyfrowanie, tak, tylko jest na niższym poziomie, jest mniej skomplikowanym kluczem szyfrującym zrobione. No to też jeżeli weźmiesz po prostu sobie, zrobisz taką wideokonferencję z kimś na Signalu i się podzielisz danymi do tej wideokonferencji z kimś, no to ktoś potencjalnie na to może wleźć, tak?
No, tak to wygląda.
Nie?
No.
I dlatego mówię, że to nie jest idiotoodporne, w sensie, jeżeli zrobisz głupotę, bo się nie zastanowiłeś, i teraz to, co my tu widzimy na tym przykładzie z Zoomem i nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo ty też jesteś abonentem Zooma i był taki moment chyba 3 dni temu, gdzie Zoom wysłał informację, że od tej pory enforsujemy, włączamy na stałe i na siłę, tak, to, żeby każdy meeting musi być z hasłem.
Tak.
I to hasło jest tam zaszyte w linku jakby, co? Natomiast każdy meeting jest z hasłem. Bo coś, co też ludzie robili, to wiesz, to ludzie na przykład postowali gdzieś tam w social mediach meeting ID, te numery pokoi Zoomowe.
Okej.
I podczas gdy, jeżeli miałeś meeting, który był zrobiony bez hasła, czyli tą taką najprostszą metodą, jaką możesz zrobić wideokonferencję w Zoomie, no to wystarczy, że znasz ten meeting ID i już wiesz wszystko. Tak?
I się pakujesz.
I wchodzisz. Jeżeli teraz masz wideokonferencję zrobioną bez poczekalni, bez tego waiting roomu, no to wchodzisz i jesteś od razu, tak, dopuszczony do głosu, do wizji, do screenshare'owania.
Tak, z włączoną kamerą, no wszystko, no. Tak, pełen dostęp. Pełen dostęp, tak.
Więc oni to jak gdyby zareagowali też dosyć szybko na sytuację, bo jak zobaczyli, że jest problem,
tak, ja się na to od razu... Ja się bardziej zorientowałem, że jest jakiś update, czy są jakieś zmiany techniczne w Zoomie, ponieważ w poniedziałek moja córka o 9 odpala Zooma, żeby się połączyć w szkole i tu się okazuje, że potrzebne jest jakieś hasło. I no wiesz, właśnie. I kadra też nie wiedziała, że jakie hasło, gdzie mam hasło, gdzie jest hasło. I tu wiesz, na jakiś popłoch na wiadomościach, gdzie jest hasło, dzieci nie mogą się dołączyć i tak dalej. Więc to był powód, dla którego ja usłyszałem w ogóle, że coś się z Zoomem stało, czyli poniedziałek 9 rano, ciała dzieci się dołączają i to jest, ja wiedziałem, że coś się stało. Ale też nie śledzę tak bardzo rzepy, czy w ogóle innych gazet, żeby usłyszeć o tym CCC.
To bardzo dobrze, bo widzisz, żebyś śledził, to byś tylko się przestraszył.
O tej rzepie. Oczywiście jakieś tam sygnały na Twitterku, czy gdzieś indziej się pojawiły o tym, że Zoom to niebezpieczny i ble. Ale jakby, kurczę, nie skupiłem się na tym bardziej, ponieważ moje doświadczenia z Zoomem są zupełnie inne niż twoje. I to jest jeden, to Zoom jest bardzo fajny dla mnie, dla robienia takich spotkań tutaj face to face i do streamingu na YouTubie, bo tego
ja tylko chciałbym zauważyć, że moje doświadczenia z Zoomem też są okej. Ja wcale nie mówiłem, że są złe.
Tak. Tak, wiesz, tak może to mogło to wybrzmieć z tego przykładu CCC. Ja jestem bardzo na tak, jeśli chodzi o Zooma, natomiast jestem bardzo na nie, jeśli chodzi o Zooma, o ten pakiet webinarowy, ten, który możesz sobie rozszerzyć, to darmowe konto, czy to konto tam za te $14, może rozszerzyć sobie o pakiet webinarowy za 40 chyba dolarów.
Za 40,
można,
tak.
Można sobie to kupić i jestem na nie, jeśli chodzi o ten pakiet webinarowy, a to z dwóch w sumie powodów. Pierwszy jest taki, że Zoom i jego ustawienia, te settingi, cały ten panel do ustawień jest bardzo nie, no nieżyciowy, taki nie, nieużyteczny. Te funkcje są pochowane albo są po prostu UX-owo jakoś to jest źle.
Jakie funkcje? O jakich mówisz?
Ja przede wszystkim miałem mega, mega duży problem z tym, żeby dojść do tego, w jaki sposób kilka osób prowadzących ten sam pokój mogły szerować jedną prezentację. I wiesz, masz, nie wiem, 5 osób w pokoju i każda ma swój, prowadzi tę samą preskę, ten sam plik i tylko, że w różnym miejscu się włączają i chciałyby sobie korzystać z tego jednego pliku. No i Zoom to rozwiązuje tylko i wyłącznie poprzez screen sharing i screen sharing albo hosta i możesz się dołączyć, poprosić o nadzór nad, nad kątem hosta i ekranem hosta, no ale to powoduje, że sam host nie może niczego robić, czyli na przykład nie może sobie wejść na czat i odpisywać na czacie, no albo możesz sam sobie screen share'ować, nie? I to jest beznadziejne. I to jest beznadziejne, bo lepiej byłoby, tak jak jest to standardowo przy innych usługach webinarowych, że plik jest uploadowany po prostu do pokoju i tam sobie każdy może sobie kliknąć następny tam wstecz, do przodu i zarządzać jednym wspólnym plikiem. I jakby i to jest, i jeśli ktoś jest technicznie ogarnięty, to sobie będzie sobie sam szerował screen w zależności od momentu, w którym sam wchodzi w tą prezentację, ale jeśli ktoś nie jest technicznie ogarnięty, a zazwyczaj prawnicy świetnie poruszają się po kodeksach, ale gorzej po Zoomie, tak to nazwijmy, no to, to dla nich, wiesz, screen share'owanie i upewnienie się, że dobrze widać i tak dalej, no to może być problematyczne. To jeszcze można rozwiązać poprzez dwa ekrany, wiesz, poprzez dzielenie ekranu, że na jednym ekranie szerujesz, a na drugim ekranie masz coś innego, nie? No ale to no musisz mieć, technologicznie musisz mieć przynajmniej dwa ekrany, więc to było moje doświadczenie z Zoomem, które wyniknęło z tego, że powalił się Click Meeting.
To zaraz o tym porozmawiamy, ale powiedz mi jeszcze, że bo właśnie już rozmawiałeś o tym tutaj ze mną na podcaście kiedyś, że Click Meeting cię wkurzył i że przestałeś go używać. I no jeżeli teraz do webinarów cię wkurzył Zoom, to czego używasz do webinarów?
Webinar Jamu. Przyszedłem na Webinar Jam. Myślałem jeszcze, wiesz, żeby nie przerzucić się na Demio. Demio ma też fajne, to jest też takie narzędzie do webinarów. Ma fajne pakiety. Znaczy coś spowodowało, że ja w to Demio nie wszedłem.
A ty mi kiedyś mówiłeś, że nie chcesz Webinar Jamu, bo nie jest po polsku, a twoi klienci to lubią, jak jest po polsku.
No ale zmieniłem to, bo już nie ma innego narzędzia, które by było po polsku chyba, oprócz Click Meetingu. Więc nie było innego wyjścia. A to Demio jest bardzo fajne. Natomiast ma jakieś dziwne... Dlaczego ja w niego nie wszedłem? Chyba jakieś, wiesz co, jakieś dziwne miały pakiety rozliczeń w zależności od użytkowników.
Dziwny pricing, nie wiadomo ile zapłacisz.
To trochę tak. Trochę w ten deseń i było też, były też problemy, czyli tam chyba maksymalny pokój ma 500 osób.
Chyba. Spoko. A potrzebujesz większych?
No właśnie my potrzebowaliśmy większy i to jest historia z Click Meetingiem. Niedawno był sobie webinar. Wszyscy robią webinary o tarczy antykryzysowej.
No pewnie.
Więc wiesz, był webinar o tarczy kryzysowej i no i tam myśleliśmy sobie, że tam 200 osób przyjdzie, tam 250. No ale przyszło te 200 i zbliżamy się tam, nie wiem, do 300, do 400 i wykupiliśmy pakiet do 500 osób, żeby Click Meeting miał pakiet 500 osób. I w momencie startu webinaru było 480 pierwszy drzwi zapisanych, więc wiesz, bardzo duża publika. No i o ile wiesz, o ile ten pokój taki startowy, ten meeting room, tam wszystko śmiga, my się dołączamy, 3 prelegentów śmiga, 4 w sumie, bo ja byłem hostem, 3 prelegentów śmiga i no i co dalej? No i jest, wiesz, start. I w momencie, w którym naciskasz start, niby, wiesz, niby wszystko widzisz, okej, ale użytkownicy ci piszą, nic nie słyszę, nic nie słyszę, nic nie widzę, nic nie słyszę, nic nie słyszę, nic nie widzę, bla, 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 bla. No wiesz, mamy na drugim okienku odpalone MS Teamsy i wiesz, i tam sobie jacyś nasi ludzie sobie siedzieli i patrzyli, czy wszystko jest okej. I niektórzy piszą, jest okej, a inni piszą, jest do dupy. No i wiesz. I
ale to wiesz, to support Click Meetinga ci powie, no nie, no, miał, wiesz, uszkodzony internet miał ktoś tam.
Wiesz, pierwsze chwile to są zarządzanie ludźmi i i wiesz, zastanawianie się, co się dzieje, dlaczego inni słyszą, a inni nie słyszą. No. Ostatecznie jakoś to ograliśmy. W sensie wyłączyliśmy osoby, które prowadziły, miały wyłączone kamery i tylko audio. Tam wiesz, jakiś taki troubleshooting, w sensie sprawdź, czy masz głośnik włączony, dołącz się z Chroma, też do nich poszedł i wiesz, tam niektórym to poszło okej. Ale po jakichś 45-50 minutach, gdzie tam w pokoju było 480 osób, mniej więcej, wiesz, nagle jest czarny ekran. Shutdown, po prostu totalne, wiesz, totalne wyłączenie. I najlepsze jest to, że ja akurat w tym momencie poszedłem sobie zrobić herbatę. No bo wszystko śmiga, nie? Aha. I idę na herbatę, wziąłem telefon ze sobą i nagle telefon do mnie. Szymon, czy ty widzisz, co się dzieje? O, z tą herbatą, wiesz, tutaj kurwa, wracam. Patrzę przez ekran, a tu wiesz, 502, error 502. No zajebiście. I zastanawialiśmy się, co zrobić. I już nie było wejścia do pokoju. Nie można było wejść do pokoju. Nie można było w sumie nic zrobić. Dostać się do tych ludzi i przekierować ich na jakiś inny link, który się szybko postawi. Nie działa. Komunikacja z ludźmi nie działa. I to nie jest fajne, nie? To nie jest fajne.
Ale to się wysypało dlaczego? Wiecie, czy nie?
Wiesz co, no... dlaczego? No... Po naszej stronie to było tak. Dzień wcześniej przed webinarem pisze na support, że hej, drodzy, będę miał duży ruch na webinarze. To weźcie to pod uwagę. Moje konto będzie bardzo obciążone. Weźcie to pod uwagę. Proszę was. Ja was bardzo proszę. Szymon Kwiatkowski. I nie doczekałem się odpowiedzi przed webinarem. Doczekałem się odpowiedzi dzień po webinarze na tego. Hej, fajnie, dzięki, że piszesz. Sprawdź swoje połączenie gdzieś tam i coś tam zrób. No, zajebiście. Sprawdzałem to wcześniej i wiedziałem, że jest dobrze.
Już po fakcie, tak?
Już po fakcie dostałem tego pinga. I co my zrobiliśmy potem? No i właśnie wtedy pomyśleliśmy sobie, dobra, wchodzimy w najbardziej najlepsze narzędzie do webinarów, najbardziej stabilne, w Zooma.
Nie, webinar jam, no co
nie,
ty?
Był pomysł na Zooma. No. Ja siedzę w tym, przepraszam, w cholernym Zoomie i wiesz, ogarniam ten screen sharing i widzę, że to nie zadziała, że to ten... I dopiero wiesz, wieczorem dochodzę do wniosku, że chrzanie to. Pół dnia spędziłem na ustawieniu, wiesz, Zooma i próbie wytłumaczenia innym osobom, jak z tego Zooma, jak screenshare'ować tego, tę prezentację, bo trzech prezenterów jest, nie? Mówię, nie chrzanić to. I w 15 minut postawiłem webinar Jama. Mówię, fuck, mogłem to zrobić od nowa. I ten webinar poszedł, wiesz, następnego dnia do, wiesz, z informacją do tych samych ludzi, że hej, przepraszamy i tak dalej, zapraszamy ponownie na ten webinar. No ale już nie mieliśmy 500 osób w pokoju i sprzedażówki nie można robić do 500 osób, tylko robiliśmy do 200, tam 200 z hakiem, co i tak jest w sumie niezłą statystykami,
nie, spoko, wiesz. Tak. Ale jak to się dzieje, że wyście wtedy mieli 480 osób na pokoju, a później za drugim razem już tylko 200? W sensie, że co, że kanały promocji zawiodły, czy już ludzie się na tyle zawiedli, że nie chcieli?
Nie odebrali maili. Jak ja wysłałem, wiesz, maila, hej, przepraszamy, a potem przypomnienie, no to tam otwieralność była na poziomie tam 45-47% tego maila. No i no to wiesz, no na siłą rzeczy, no już nie było jak ich ściągnąć ponownie do tego pokoju. Tam plus tego wszystkiego, tego click meetingu jest takiego, że w sumie najważniejszą część to my powiedzieliśmy, poprowadziliśmy, czyli najważniejszą część merytoryczną, to ludzie dostali i wiesz, jakby to było dobre. Dla mnie najgorsze jest to, że wiesz, dwa slajdy sprzedażowe, które są pod koniec, nie poszły. No i kurde.
Bo error,
tak.
No i nie, to jest... wiesz, no to z punktu widzenia takiego celowości, takiego webinaru, no to w sumie wtopa, tak? Bo robisz taki webinar jednak po to, żeby tam na końcu coś tam spróbować sprzedać. No.
Tak, to wtopa. No i tutaj byłem w kontakcie potem z panią z marketingu, której opisałem tę sytuację i która przeprosiła bardzo i za tą sytuację, za rozwałkę click meetingu, informując, że trafiliśmy na jakiś, wiesz, czas zmiany infrastruktury i tak dalej.
No czas próby.
Właśnie, może tak, no ale to był dzień, kiedy inne konta click meetingowe moich klientów też się powaliły. No więc powiedzieliśmy sobie, pozamykaliśmy konta, ja też zamknąłem swoje konto. Może teraz jest lepiej.
Nie, może... znaczy ja ci powiem, Szymon, że no ja miałem wrażenie, w sensie ClickMeeting bardzo, bardzo agresywnie robił marketing swego czasu. Aha. Odnośnie tych swoich usług. I ja tam też trochę sobie poklikałem po tym narzędziu, sobie trochę pooglądałem, co oni tam mają właśnie w pricingu, jak wygląda support i tak dalej, wiesz. To nie były fajne rzeczy, w sensie ja nie miałem wrażenia, żeby to była jakaś usługa, która wiesz, jest groundbreaking i tutaj rozwali bank i w ogóle zrobi straszną zmianę. Natomiast miałem spore nadzieje, że może ten właśnie webinar zoomowy wam podpasuje, bo ja widziałem webinary robione za pomocą tego, ale faktycznie widziałem webinary prezentowane przez jedną osobę, gdzie ten problem się w sumie nie pojawia, o którym ty mówisz.
Nie pojawia się.
No a druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest taka, że jeżeli już wiadomo w tak zwanym internecie i w tak zwanej branży już wiemy, że coś jest super najlepsze, że to jest ten taki, wiesz, najlepszy produkt do danego zastosowania, którym według mnie jest Webinar Jam i to o tym już żeśmy wielokrotnie rozmawiali, że to zróbmy za pomocą Webinar Jam i coś tam, to może nie warto szukać czegoś innego.
No właśnie,
może warto po prostu pójść tam, gdzie wiesz, wszyscy już mają to przetestowane, robili dużo webinarów za pomocą tego, robili sprzedażówkę na końcu, wiesz, to się nie sypało. Ja pamiętam, że były webinary robione za pomocą Webinar Jamu na ponad 2000 osób, nie? I to działało,
tak,
więc...
Tak. Ja teraz jestem na grupie na fejsie takich, wiesz, ludzi, którzy korzystają z Webinar Jamu i tam niedawno był gość, który poprowadził webinar dla 5000 osób i miał, wiesz... Nie korzystał ze streamu na YouTube, tylko korzystał ze streamu webinarowego i tam poszło, jak opisywał, bardzo okej i wiesz, bezproblemowo. I tam prowadził też sprzedażówkę. Dzielił się swoimi statystykami, więc tam poszło na 5000. I wiesz, ja nie wątpię, że były też inne webinary na ClickMeetingu, które też poszły na 5000 osób. Tylko, że akurat ja miałem ten problem, że to się wykrzaczyło. No i...
Ja myślę, że to nie jest do końca tak, że to wiesz, no nie możesz prowadzić biznesu online'owego, jakim jest ClickMeeting i mówić, słuchaj, no to Szymon Kwiatkowski, akurat miałeś pecha. Mhm.
No tak.
No bo wiesz, jeżeli ja teraz z tobą rozmawiam i nagrywamy ten podcast i usłyszy to, nie wiem, kilkadziesiąt osób powiedzmy i... No i my wszyscy sobie będziemy zadawali pytanie, no czy następnym razem, jak założymy sobie konto na ClickMeetingu albo będziemy chcieli skorzystać z tej usługi, to czy nam się to przytrafi? Nawet jeżeli to jest 2% osób, które mogą mieć pecha, no to już jest koniec, tak?
Tak. No więc wiesz, ja przed tym Webinar Jam jestem szczęśliwy, że tam jestem, chociaż wczoraj dwa webinary na Webinar Jamie, jeden się zaczął z opóźnieniem, i host dołączył, ale prezenterzy nie mogli dołączyć. I wiesz, cały czas mieliło. W końcu, wiesz, jednemu prezenterowi wymieliło, a drugi się dołączył od razu po restarcie przeglądarki. Więc no tam trzeba jakby być uważnym i jakby mieć taką podstawową listę, taką troubleshootingową, co zrobić, jeśli.
Więc a Webinar Jam nie ma aplikacji, którą sobie możesz zainstalować?
Nie, robisz przez przeglądarkę.
Właśnie, to jest moim zdaniem, to jest droga rozwoju dla tych wszystkich narzędzi. Okay. I to jest właśnie to, co mi się strasznie podoba w Zoomie, że w Zoomie możesz spróbować z przeglądarki i to też zadziała, natomiast jeżeli potrzebujesz zrobić, wiesz, coś bardziej stabilnego, to możesz skorzystać z aplikacji, którą oni mają i ta aplikacja jest rozwijana i no i z punktu widzenia takiego developmentu oprogramowania łatwiej jest zadbać o to, żeby aplikacja była zgodna z dwoma wiodącymi systemami operacyjnymi, niż żeby strona internetowa była zgodna z 7 funkcjonującymi na rynku przeglądarkami, nie? Gdzie jeszcze w dodatku w tych przeglądarkach każdy próbuje jakieś tam swoje cele zrealizować, typu, że wiesz, ostatnio Safari blokuje reklamy już natywnie z poziomu w ogóle, wiesz, tego tam engine'a przeglądarkowego i może się nagle okazać, że część jakiejś funkcjonalności, którą ty sobie zbudujesz w swoim narzędziu online'owym, ona się opiera o te rzeczy, które oni będą blokowali, żeby przy okazji zablokować reklamy. Nie, to są takie rzeczy, których wiesz, na pierwszy rzut oka się nie myśli, nie? A druga sprawa jest taka, że stabilnościowo jednak jest o wiele lepiej, jeżeli masz osobną aplikację, bo wiesz, teraz my sobie rozmawiamy przez aplikację Zooma i No nie możesz tu otworzyć sobie 30 zakładek Zooma, no rozumiesz? Nie, a tak. W Chromie potencjalnie ten webinar może być 31 zakładką, tak. Prawda? W przeładowanym interfejsie na komputerze, który nie ma 32 giga RAMu, no i co wtedy?
Więc, wtedy dupa. No.
Ale to fajnie, że się dzielisz z naszymi słuchaczami i ze mną swoimi doświadczeniami, bo ja się ostatnio właśnie zastanawiam, a co jeżeli będzie trzeba zrobić jakiś większy webinar, to co wtedy? I właśnie w mojej głowie tak sobie rozważałem, no to co, to na Zoomie za 40 dolców, czy na Webinar Jamie? No i mój gut feeling był taki, że właśnie, że wiesz, że Webinar Jam pewnie będzie dobry, no bo kupa ludzi już z tego korzysta, ale z drugiej strony na Webinar Jam, no jak to brzmi, Webinar Jam.
I ta strona jest taka, wiesz, paździerzowa.
Ta strona jest paździerzowa też.
Kurde. I ona nie zachęca, jakby, wiesz, pokazuje, że o nie, to jakaś ściema jest na tej stronie. Ale ostatecznie jak wejdziesz i zaczniesz korzystać, to, no, to tego paździerzu tam nie ma, no. Jest na pierwszy rzut oka w Webinar Jamie paździerz totalny w porównaniu z Click Meetingiem, no to jest... To jest jak niebo, a ziemia, ale no tam śmiga. Czyli z Webinar Jamem jest też ten problem, że czy problem, no to jest taki commitment na rok, bo płacisz po prostu za rok, tam płacisz 490 coś tam w dolców, 499 dolarów za najprostsze konto i 699 za takie środkowe i ileś tam za, no, za to najwyższe. Aha. No i opłaca się to środkowe, to 699 na rok, czyli wiesz, musisz sobie zaplanować, że hej, to ja teraz będę przez rok trzepał webinary. I to jest dobre podejście, bo w najbliższym czasie, przez najbliższy rok, to nie będzie dużych konferencji. Ani spotkań, wiesz, na tam, nie wiem, 1000 osób, więc to jest dobre podejście. Możesz płacić miesięcznie, ale opłaty miesięczne, jak gadałem z supportem, są, nie mają najmniejszego sensu. Aha. Są na takim poziomie, że w opłaty miesięczne nie, bo to wychodzi, wiesz, x razy więcej. No i trzeba wejść wobec tego w tą płatną. No a Click Meeting czy inne narzędzia, one mają, wiesz, płatności miesięczne na takim racjonalnym poziomie, tak bym to nazwał. I no już, no. No tak. Ja bym wchodził mimo wszystko, jeśli
webinary... No tak, ale to widzisz na...
Webinar Jam.
Ja też bym tak robił, w sensie mi się podoba idea tego, że kupujesz sobie narzędzie i trochę producent tego narzędzia zmusza cię do tego, żebyś się z tym narzędziem oswoił, bo to w dzisiejszych czasach zbyt łatwo jest sobie zainstalować nową aplikację i za chwilę ją skasować, bo to jakaś tam rzecz ci nie podpasi, nie? Bo czcionka nie taka, albo wiesz, nie z tej domeny przyszedł e-mail. Natomiast tutaj jak masz ten commitment na rok, no to po pierwsze musisz sobie zaplanować te webinary, no bo musisz jakoś sobie sfinansować jednak ten wydatek. No i dzięki temu poznasz narzędzie. To też jest dla obu stron dobre, tak? No, szczególnie jeżeli to narzędzie jest dobre, to jeszcze tym bardziej, tak? Odkryjesz, co ci się w tym wszystkim podoba i jak możesz to lepiej używać do sprzedaży swoich usług, czy do jakichś tam innych działań marketingowych, więc to mi się akurat, filozofia pricingu Webinar Jamu mi się bardzo podoba, natomiast ich paździerzowa strona mi się kompletnie nie podoba i ona strasznie odrzuca. Ja już kilka razy miałem taką sytuację, że komuś polecałem Webinar Jam i ktoś do mnie pisał, ty, ale to przecież jakiś scam jest chyba, nie?
Tak, ta strona to wygląda jak scam, tak, dokładnie, tak, to wygląda niefajnie.
A jeszcze kiedyś było tak, bo teraz oni już to poprawili też przy okazji tego update'u tam ostatniego, takiego większego, natomiast kiedyś było tak, że zaproszenia przychodziły w ogóle z innej domeny, nie?
A nie widziałem, naprawdę?
Bo teraz przychodzą z domeny webinarjam.net chyba, czy jakoś tak?
Tak.
A kiedyś coś było tak, że jak dostawałeś zaproszenie na webinar, to webinar był w domenie Gendy, tak, która jest, to jest firma, która jest właścicielem marki Webinar Jam, nie? I to już ludzi kompletnie rozwalało, w sensie, że kuźwa, tutaj jest webinar na Webinar Jamie, a ja dostaję zaproszenie z jakiegoś Gendy, to w ogóle to na pewno jest scam, 100%. Tak.
I jest też, wiesz, inne miejsce do fakturowania, jakaś kartra jest do fakturowania, w ogóle what the fuck. I no. nie masz, wiesz, nie wchodzisz sobie do swojego pakietu i tam sobie patrzysz na to, jakie masz faktury, tylko musisz jakiś ID wziąć skądś tam, gdzieś przykleić, coś wejść, no to jest bardzo nieużyteczne, bardzo niefajne. Nie, mega minus dla Webinar Jamu, ale no mega plus, narzędzie stabilne i no kurczę, no nie zawiodło mnie, mimo że wczoraj, czyli w środę mieliśmy dwa webinary i prawie prowadzone równolegle i obaj prezenterzy mieli problem z dostępem, który się jednak się pojawił, no to nie miałem większych problemów, ale chyba żeby nie być takim, wiesz, cudownym. Chyba Mirek Burnejko na Webinar Jamie miał jakąś wtopę.
Nie, Mirek. Mirek zawsze mówił, że spoko. Ani Serowicz nie lubi Webinar Jamu, bo jemu się coś tam wysypywało kiedyś.
Mirek miał problem chyba, nie widziałem tego, chyba przy jakimś webinarze na bardzo dużo osób, w sensie na 1000, nie mógł załadować prezentacji. I chyba było tak, że pokazywał prezentację, wiesz, z tabletu tutaj, wiesz, na kamerę. Pokazywał prezentację. Tak mi się wydaje, i że to było na Webinar Jamie. Bo wczorajsze, jakiś wczoraj też był jakiś streaming z Ani Serowiczem i poleciało to na YouTube'a. Aha. I chyba to było przez StreamYarda robione.
Nie, bo pani Serowicz streamuje przez StreamYarda, bo zresztą ja zacząłem testować StreamYarda, bo u niego usłyszałem, że on to robi, ale no ja akurat nie lubię StreamYarda, bo StreamYard strasznie mieli jakość. Wiesz, on tam robi 360p robi chyba z tego, co ty tam streamujesz, ja na przykład ja lubię streamować 1080p, bo wtedy jest ładniejszy obraz i mi się to podoba. No nic, ale odeszliśmy już straszliwie od tematu, tak. Chociaż wiesz, no jakość wideo też jest ważna i też jest potrzebna do robienia dobrych webinarów. Ale to powróćmy. To my polecamy z Szymonem Webinar Jam do prowadzenia webinarów. Nie bójcie się $700, bo to jest dobry commitment. Zoom jest bezpieczny, ale nie jest idiotoodporny i jest tak samo bezpieczny jak WhatsApp czy jak Microsoft Teams, ale według mnie jest wygodniejszy o wiele. I to według mnie w tej sytuacji, w której wszyscy się dzisiaj znajdujemy, że jesteśmy zmuszeni do pracy zdalnej, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby prowadzić spotkania online, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby ten nasz biznes na siłę przerzucić w tą taką formę cyfrową, no to tutaj wygoda moim zdaniem odgrywa bardzo, bardzo dużą rolę, w sensie takim, że jeżeli zaserwujesz to rozwiązanie, które jest średnio wygodne i które na początku przestraszy albo skonfunduje jakoś użytkownika, to finalnie to się skończy stresem i wkurzeniem osób, które prowadzą takie rozmowy z jednej strony i tych, którzy uczestniczą z drugiej, czyli wiesz, firma się łączy z klientem i to może być frustrujące i dla klienta, i dla firmy, w sensie dla pracowników tej firmy. I wiesz, i za dużo tego stresu się w tym wszystkim pojawi. Natomiast Zoom jest bardzo wygodny pod tym kątem, bo to jest tak, że jak właśnie masz meeting ID, masz to hasło, czy masz ten link dostępowy, w którym to i meeting ID, i hasło są pozaszywane, no to zasadniczo jest bardzo ciężko sprawić, że to nie zadziała.
Tak.
Nawet jeżeli korzystasz z przeglądarki internetowej i nie ściągniesz tej aplikacji, nawet jeżeli, jesteś strasznie oporny i masz nieupdate'owany komputer i masz nieupdate'owaną tą przeglądarkę, to w większości wypadków jednak ten Zoom zadziała, a jak już naprawdę strasznie masz po prostu nieogarnięte swoje życie cyfrowe, to ci powie, twoja przeglądarka to jest Internet Explorer 4 wersje temu i to nie zadziała nigdy, więc tutaj masz link i ściągnij sobie naszą aplikację.
Tak. I to jest,
no znaczy, i sorry.
Ja nawet nie wiedziałem, że możesz poprowadzić Zooma z przeglądarki. Wydawało mi się, że tylko z apki, bo zawsze mi się pojawia. No ale pewnie jakoś można
wymusić. Oni próbują redirektować właśnie w stronę tej apki, bo wychodzą z mądrego założenia, że im jest prościej zapewnić sobie kompatybilność tej apki z systemami operacyjnymi i łatwiej jest wydawać, wiesz, no, update'y jednej aplikacji niż po prostu próbować to, co ja powiedziałem wcześniej, no próbować mieć usługę online'ową, która jest zgodna ze wszystkimi przeglądarkami, z ich wersjami, wiesz, tak. Z Javą jakąś tam i tak dalej. Więc oni, ale masz możliwość, jak sobie robisz meeting, to możesz tam zrobić coś takiego, że jest gdzieś funkcja w ustawieniach Zooma, że możesz publikować albo nie publikować i masz dwie opcje. Link do ściągnięcia aplikacji, możesz go sobie ukryć, jeżeli nie chcesz konfundować ludzi i możesz też decydować o publikacji albo nie publikacji możliwości dołączenia przez przeglądarkę. Tak? Więc jak robisz przez Zooma spotkanie na 250 osób, jak to CCC próbowało zrobić, to tu ja bym sugerował nie używać przeglądarki, bo jest za dużo ludzi, za dużo zmiennych. Natomiast jeżeli robisz spotkanie, wiesz, bo ty się łączysz jako właściciel biznesu ze swoimi klientami, czy wiesz, dwóch wspólników z kancelarii z trzema różnymi osobami się musi połączyć, żeby odbyć jakieś spotkanie robocze, to tutaj, jeżeli chcesz, żeby to było wygodne dla klienta, to dawanie możliwości dołączenia z przeglądarki, w ogóle nawet ukrycie możliwości zainstalowania apki ma sens, bo wtedy klient dostaje jeden link, klika, ten link mu się otwiera w przeglądarce i on już jest w wideokonferencji, czyli jak gdyby proces dołączania jest tak strasznie łatwy i tak strasznie, jak to się z angielskiego mówi, seamless, że w ogóle, wiesz, wow. I to robi naprawdę duże znaczenie w sytuacji, w której właśnie, wiesz, no wszyscy jesteśmy zmuszeni do bycia online, zdalnie i mimo wszystko świadczenia tych usług i spotykania się i o.
No tak, tak. Tylko powiedziałbym ci, że takie na szybko spotkanie, w sensie w zespole, no to teraz najłatwiej chyba ograć przez MS Teams. On jest chyba darmowy przez tam jakiś czas.
Ja strasznie go nie lubię, w sensie takim, no, że on na dzień dobry MS Teams, jak go tylko stawiasz, nie jest skonfigurowany pod to, żeby ładnie współpracować z ludźmi, tak?
Okej, okay. Nie rozumiem.
Tam musisz, według mnie, znaczy w sensie, jak chcesz zrobić dobre wrażenie na swoim zespole przy okazji Teamsa, być może wy macie już Teamsa od dawna i wam się to dobrze kojarzy, natomiast jak na przykład, ja sobie porównuję to do Slacka, nie? I jak Slacka sobie instalujesz, to na dzień dobry na przykład masz bardzo ładny onboarding na Slacku, który ci pokazuje, tu jest to, tu jest tamto, tu jest mo, tutaj racja, załóż kanał, rozumiesz? A na tak. Teamsie tego nie ma. Na Teamsie dostajesz pustą kartkę i musisz sobie sam wykoncypować, co dalej. No i dobre jest, jeżeli masz wszystkich tam na jednej domenie w Office 365, no to tam ci, wiesz, pojawią ci się ci ludzie oczywiście, natomiast nie masz żadnego kanału, nie ma żadnej instrukcji odnośnie tego, po co są kanały, jak jest różnica między prywatnym kanałem a nieprywatnym, tak. jak używać kalendarza. I to jest tak, że ja na przykład, no mnie to od razu kieruje w stronę innych rozwiązań, tak? W sensie, jak ja sobie kiedyś porównywałem właśnie Teamsa ze Slackiem, bo Slack był pierwszy, a później, wiesz, Teams wyszedł i tak się zastanawiam.
Ctrl V Slacka.
No tak, no.
No bo to jest to samo, tylko się to jest to samo. Inaczej, no.
No to, ale wiesz, że user base jest inny, będzie no łatwiej, tak. Wiesz, no fajniej, że w korporacjach, w których się używało Office'a, można nagle sobie doinstalować tego Teamsa, nie musisz ludzi, wiesz, ludziom zakładać kont na Slacku, i, no bo to też z punktu widzenia administracyjnego jest
robota, tak.
Ma sens, tak, no, że oni zrobili tego Teamsa, ale na dzień dobry to jest taki właśnie produkt Microsoftowy, to jest tak jak Windows, nie? Jak sobie porównasz Windowsa z Maciem, no to jednak nie masz ochoty pracować na tym Windowsie, nie? No i bo wiesz, bo tutaj jest, bo zgodność taka, śmaka, owaka, bo te ikonki, bo tutaj ci się, wiesz, przycina ci się okienko, jak ci się zmniejsza, albo coś tam, wiesz, jest ciągle coś, no to w tym Teamsie też jest ciągle coś, nie musisz przy tym siedzieć i robić. No i to jest dobre, bo jak masz, wiesz, korporację, to masz dział IT, który, wiesz, zasadniczo ci ogarnie, zrobi ci te kanały, napisze ci instrukcje w PDF-ie, wyśle do wszystkich, powie, jak się... Nie, no i na tym Microsoft jedzie. Natomiast dla takiego właśnie, wiesz, no człowieka, który został dzisiaj w erze koronawirusa zmuszony do tego, żeby pracować zdalnie, to według mnie łatwiej na dzień dobry prosto z pudełka zacząć pracować na Slacku, czy zacząć pracować na WhatsAppie, którego prawdopodobnie już ma w telefonie, niż się próbować bawić, wiesz, w stawianie od zera Teamsa, mimo że on jest darmowy, no i co z tego?
Darmowy przez jakiś czas chyba tam ograniczony jest tam funkcjonalność tych MS Teamsów. Tak czy siak, co podsumujmy? Ja bym podsumował to tak. Zoom jak najbardziej, jeśli chodzi o takie spotkanie.
Jest bezpieczny Zoom, tak. I się nie dajcie nabrać na to, że media was próbują przestraszyć, bo...
Tak. Zoom jest bezpieczny, można na nim działać i fajnie się na nim prowadzi webinary, które prowadzi jedna osoba, a nie kilka. To jest moja opinia. Click Meeting nie. Moje doświadczenie pokazuje, że nie. Webinar Jam do webinarów tak. MS Teams, so.
No tutaj podzielone mamy opinie, Szymon lubi, a ja nie lubię, ja mówię, że Slack. A
nie, okej, okay. Gdybym miał postawić, hej Szymon, możesz korzystać z MS Teams albo Slacka, co bierzesz? Slacka.
Ale widzisz, no. No
więc też powiedziałbym Slack, a jak nie, jak tego nie macie, to jedźcie na WhatsAppach, tak.
A jeszcze z takich komunikatorów, o których większość ludzi wydaje mi się, że nie wie, a które są spoko i które można w tym dzisiejszym świecie spróbować sobie obczaić, jest coś, co się Wire nazywa.
Wire, okej.
Okay. Wire.com i to jest taki, to jest coś pomiędzy Slackiem a Signalem. Bo to jest też bardzo mocno zaszyfrowany po obu stronach, ale taki komunikator, który ci umożliwia i dzielenie się plikami, i czat, i rozmowy wideo. Nie? Więc jeżeli ktoś dzisiaj jeszcze jest bez żadnego narzędzia pod tytułem właśnie Slack, Teams, czy nie ma żadnego jakiegoś takiego, no, no wiesz, backgroundu, tylko nagle dzisiaj z pustej kartki papierowej chce się przenieść online, czy nagle doszedł do wniosku, że e-maile to jednak nie są do końca najlepsze, chce się przenieść online, to bym do tego miksu, który warto przetestować, jeszcze Wire. Tak Wire'a dodał.
Aczkolwiek Wire on jest... Przewód, tak? Wire?
Wire. Wire.com. I to jest też tak, że zaletą oczywiście Slacka będzie to, że on się integruje z milionem różnych aplikacji i to była pierwsza tego typu aplikacja i jeżeli masz jakieś online'owe inne konta, to zawsze lepiej będzie używać Slacka, bo się prawdopodobnie z nim jakoś będzie chciał integrować, niż Teamsa. Z kolei jeżeli masz background właśnie MS Office'owy, no to, czy nie wiem, masz serwer plików na SharePoint'cie, no to wtedy pewnie ten MS Teams bardziej ci podpasi, bo on będzie z tym lepiej gadał, tak? No a ten Wire to tak mam wrażenie, że to jest takie narzędzie na zasadzie, że właśnie zastanawiamy się już, WhatsApp, nie wiem, facebookowy czat nam nie pasuje, no to co wtedy? I nie mamy nic, nie? No to warto rozważyć też tego Wire'a, bo być może on wam załatwi wszystko od razu, za jednym zamachem. I wideo właśnie, i wymiany plików, i czaty, i jest dobrze zaszyfrowany też.
Thumbs up dla Wire'a. Muszę przetestować i chyba na tym zakończymy na dzisiejszy odcinek o narzędziach do webinarowania, zoomowania i tym podobnych komunikacji na odległość w grupach i pojedynczo. Dziękujemy.
Dziękujemy. Na razie.
Na razie.
Właśnie wysłuchałeś podcastu nagranego i opracowanego przez Produkcję FM. Zajrzyj na produkcje.fm i zobacz, jak pomagamy markom opowiadać historię.
Chciałbym ci serdecznie podziękować za wysłuchanie tego odcinka podcastu Poza Prawem. Jeżeli nas słuchasz na urządzeniu Apple, na iPhone albo na iPadzie, to bardzo cię proszę w aplikacji podcasty oceń nasz podcast albo w iTunesie, jeżeli na Macu nas słuchasz, to oceń nasz podcast, kliknij 5 gwiazdek, napisz jedno zdanie, dlaczego uważasz, że to jest dobry podcast. I najlepiej podziel się wiedzą o tym, że ten podcast istnieje, z kimś, kogo lubisz i kto twoim zdaniem mógłby skorzystać na tych treściach, które w podcaście Poza Prawem poruszamy. Jeżeli nie słuchasz nas na sprzęcie Apple, to też możesz zostawić recenzję naszego podcastu w aplikacji na przykład Google Podcasts. Oraz bardzo, bardzo gorąco zachęcamy do tego, żebyś również komuś, kogo lubisz, polecił nasz podcast. Jednej osobie wystarczy. Dzięki temu nasz podcast będzie słuchany przez coraz większą ilość ludzi i dzięki temu coraz szersze kręgi będzie zataczała wiedza, która w tym podcaście na pewno sobie gdzieś tam drzemie. Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego.